będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa. Według najnowszego sondażu Homo Homini dla Rzeczpospolitej, gdyby wybory odbywały się w zeszłym tygodniu, w Sejmie znalazłoby się 5 partii. Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 30% wyborców, a na PO o 5 punktów procentowych mniej. Dzisiaj są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Miło mi powitać byłego premiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A także pani poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże. Pan poseł Andrzej Duda. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
I pan poseł Dawid Jackiewicz. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam.
Choć PO nadal traci do lidera, a lider zasiada właśnie w tym studio, w porównaniu z poprzednim notowaniem Platforma zyskała 3 punkty procentowe i wydaje się, że to ostatnie działania Donalda Tuska w sprawie Ukrainy pomagają PO. Nawet pan, panie premierze, w Sejmie bił brawo premierowi Tuskowi. Czy Ukraina pomaga PO w kraju?
Sądzę, że tak, ale my nie możemy w tej chwili kierować się tego rodzaju względami, jak wzgląd na sondaże. Po prostu sprawa jest zbyt ważna. Chodzi o interesy Polski. Tak naprawdę, choć wszyscy koncentrujemy się na Ukrainie, to rzecz odnosi się do naszego kraju, do naszej przyszłości, naszego położenia geostrategicznego. Ma ostatecznej konsekwencji naszej niepodległości, a co za tym idzie, także naszej demokracji, naszego statusu jako obywateli, jako Polaków. Krótko mówiąc, tutaj trzeba odłożyć te względy partykularne i kierować się względami ogólnonarodowymi. Takimi względami się tutaj kierujemy. To oczywiście nie oznacza, że nie będziemy kontynuować tego wszystkiego, co powinna robić opozycja. Opozycja jest po to, żeby kontrolować, a więc żeby także krytykować. Ale w tym momencie żeśmy to odłożyli. Nie patrzymy także w przeszłość, nawet tą zupełnie nieodległą, nawet tą z ostatnich tygodni. Po prostu mówimy, że trzeba być tutaj zjednoczony, bo to robi dobrze Polsce w tym sensie, że odbiór w tak zwanych kancelariach dyplomatycznych świata, czyli przez grona kierownicze innych państw, jest taki. No Polacy, nawet mimo bardzo ostrej walki politycznej w Polsce, w tej kwestii mają jedno zdanie. A kto tutaj przyjął czyje zdanie, to w tym momencie jest nieważne. Zresztą każdy, kto myśli, to wie.
Ale czy można teraz liczyć na taką twardszą postawę premiera Donalda Tuska względem Rosji, względem Niemiec? Dzisiaj w Warszawie jest Angela Merkel, na przykład w sprawie gazu i umów gazowych, energetyki, bezpieczeństwa energetycznego.
No, premier Tusk zapowiedział, że będzie przekonywał panią kanclerz do tego, żeby zmieniła politykę energetyczną, żeby Niemcy dążyły do uniezależnienia się od Rosji właśnie w tej dziedzinie, a to uzależnienie się jest dość poważne, daleko idące, no w szczególności rurociąg północny tutaj bardzo wiele zmienił, zresztą pogorszył też sytuację Polski. Na ile mu się to udało? No z komunikatu, który wydano, bo już jest komunikat po tej rozmowie, chyba niespecjalnie, ale zobaczymy. Ja bym w tej chwili z góry niczego nie rozstrzygał. Kierunek działania, to znaczy no, kierunek perswazji, można powiedzieć, przynajmniej ten zapowiedziany, no bo przy rozmowach nie byłem, więc nie wiem, jak to wyglądało naprawdę, przynajmniej ten publicznie zapowiedziany jest właściwy. W tej chwili, jeżeli chcemy uzyskać realny wpływ na to, co robi Rosja na Ukrainie, ale co robi w ogóle, jaki ma kierunek działania w polityce międzynarodowej, a po części także wewnętrznej, to musimy przede wszystkim dać jej wyraźnie do zrozumienia, dać bardzo mocny sygnał, że to zasilanie, które otrzymuje z Zachodu w zamian za węglowodory, jak to się dzisiaj mówi, czyli ropę i gaz, że to zasilanie może być mocno, a z czasem bardzo mocno ograniczone. No proszę pamiętać, że to był mechanizm, który doprowadził kiedyś do zmian w Związku Sowieckim i ostatecznie do jego upadku. Po prostu Reaganowi, poza innymi działaniami, bo tych działań było wiele, ale udało się poprzez obniżenie cen ropy doprowadzić do tego, że gospodarka Związku Sowieckiego, można powiedzieć, nie wytrzymała. I tutaj ta perspektywa musi być dla Putina zupełnie jasna. Jasna, jeżeli będzie prowadził politykę rozbójniczą, bo taką w tej chwili prowadzi, no to efekt będzie właśnie taki. Na pewno nie uzyskamy tego efektu z dnia na dzień, ale zadaniem Polski jest ciągle mocno, zdecydowanie perswadować innym krajom, a tutaj Niemcy są szczególnie ważne, właśnie ten kierunek działania.
Ale czy Unia Europejska zawiodła w konflikcie Rosji z Ukrainą? Pamiętamy wystąpienie pana świętej pamięci brata w Tbilisi, który mówił: dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, później państwa bałtyckie, a wreszcie może mój kraj, Polska.
Na razie Unia działa mało zdecydowanie, ale nie mówmy hop, zanim nie przeskoczymy, to znaczy miejmy nadzieję, że uda się ją skłonić do tego, żeby z czasem działała coraz bardziej zdecydowanie właśnie w tym kierunku, o którym mówię, bo jeżeli chodzi o inne działania, których też nie należy wykluczać ze sfery na przykład militarnej, nie mówię tu oczywiście o wszczynaniu walk, ale mówię o wprowadzeniu nowych sił na ten środkowoeuropejski czy nawet wschodnioeuropejski teatr, no to tutaj przede wszystkim musimy odwołać się do NATO, a tak naprawdę musimy odwołać się przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych i pewne posunięcia tutaj zostały dokonane. One mają właśnie niemalże symboliczny charakter, te 12 samolotów bojowych, ale jeżeli pójdziemy dalej w tym kierunku, to zestawienie nacisku gospodarczego, tego, o którym mówiłem, znaczy on musi być realny, nie może być w słowach, on musi być w czynach i musi być mocny, plus pewne posunięcia w sferze militarnej mogą skłonić Rosję do tego, żeby uznała, że lepiej jest rokować o zmianę tej sytuacji na jej korzyść w zamian za uregulowanie w sposób właściwy sprawy ukraińskiej, to znaczy uznania, że Ukraina jest krajem, który decyduje samo o własnym losie, oczywiście uznanie integralności terytorialnej Ukrainy, niż iść dalej tą drogą, która po prostu dla Rosji może oznaczać bardzo, bardzo daleko idące i ciężkie konsekwencje.
Przedstawili państwo niedawno program Prawa i Sprawiedliwości, który jest alternatywą dla tego, co państwo określacie w swoim programie systemem Tuska. Trzy filary tego programu to zdrowie, praca i rodzina. Chciałbym, byśmy może właśnie na tej propozycji skupili się tak, by gdy telewizja Trwam jest także na cyfrowym multipleksie, widzowie mieli również wybór i dostęp do informacji na temat, co państwo proponujecie dla Polski. Może porozmawiajmy najpierw o imponderabiliach, to znaczy prawo do życia. Jak Prawo i Sprawiedliwość widzi to prawo do życia? Czym dla Prawa i Sprawiedliwości jest małżeństwo, rodzina, naród? To są kwestie, które do niedawna były jakby oczywiste, ale dzisiaj trzeba je bardzo jasno chyba także naszym widzom przedstawić. Jak Prawo i Sprawiedliwość te imponderabilia widzi?
No właśnie, tutaj ojciec ma rację. Do niedawna to były sprawy oczywiste, o których właściwie nie trzeba było pisać, nie trzeba było tego stawiać w programie. Dzisiaj są kwestionowane i dlatego w programie rzecz jest postawiona bardzo jasno. W pierwszych zdaniach tego programu jest mowa o świętości nienaruszalności życia i prawa do życia, a więc o ochronie także życia nienarodzonych. Jest mowa o rodzinie jako związku kobiety i mężczyzny, trwałym związku jednej kobiety i jednego mężczyzny. I wreszcie w dalszych zdaniach, w dalszych częściach jest mowa o narodzie, bo odwołujemy się przede wszystkim do tych dwóch społecznych instytucji, społecznych podmiotów, rodziny i narodu. Oczywiście uznając wielką wagę także innych tych wszystkich pośredniczących, które są między rodziną a narodem, ale te dwa podmioty uznajemy za najistotniejsze i, jakby można powiedzieć, zastanawiamy się nad ich przyszłością, ich losem. Z jednej strony chodzi o kwestie związane ze sferą świadomości, więc kształt kultury, kształt oświaty, ale także, i to nawet wysuwamy ze względu na obecny kryzys na pierwsze miejsce, chodzi nam o sytuację ekonomiczną, to wszystko, co zapewnia egzystencję. I tutaj mamy program rodzinny, program wsparcia rodziny, a przede wszystkim uczynienia wszystkiego, żeby w Polsce przychodziło na świat w małżeństwach jak najwięcej dzieci, bo przychodzi w tej chwili bardzo, bardzo mało. To już trudno o tym mówić, ale Polki są, jeśli chodzi o ilość dzieci w przeliczeniu na jedną kobietę w odpowiednim wieku, poniżej 200 miejsca na świecie. Na świecie jest 200 kilkadziesiąt państw, a my jesteśmy poniżej 212 miejsca. No niesłychanie wręcz dalekie i to oczywiście grozi po prostu powolnym zwijaniem się naszego narodu. Już właściwie to zwijanie następuje i stąd ten wysiłek dla wsparcia rodziny jest wyjątkowo potrzebny i musi mieć także ten aspekt materialny. Ale tego nie załatwimy, nie zdołamy tego uczynić w praktyce, jeżeli nie zmienimy także ekonomicznej sytuacji narodu. A tą sytuację można dzisiaj ująć w takim określeniu, które jest od niedawna używane w ekonomii światowej. Pułapka średniego rozwoju. Inni mówią pułapka średnich dochodów. Znaczy Polska doszła do pewnego poziomu wyższego niż ten niski, ale jeszcze nie takiego jak te najwyżej rozwinięte kraje. I grozi jej to, co spotkało na przykład Portugalię. To znaczy niemożliwość wyrwania się z tego poziomu. Właśnie albo brak rozwoju, albo bardzo wolny rozwój. I musimy tutaj dać na to odpowiedź na pytanie, jak z tego wyjść, jak doprowadzić do przyspieszenia rozwoju, jak polską gospodarkę rozruszać, jak ją unowocześnić. A to o tym, sądzę, będzie mówiła pani prezes i obydwaj moi koledzy. Natomiast generalnie rzecz biorąc mogę powiedzieć tak. Państwo musi być tutaj aktywne. Odrzucamy te wszystkie dogmaty liberalne. Zresztą zawsze żeśmy je odrzucali. Są w Polsce zasoby, tylko trzeba się do tych zasobów odwołać i jeżeli to uczynimy, to jest bardzo poważna szansa na to, żeby Polska się zaczęła rozwijać znacznie szybciej, czyli żeby było więcej środków dla obywateli. Tu jest oczywiście kwestia także sprawiedliwości w podziale tego wszystkiego, co mamy w Polsce, a jednym z tych mechanizmów sprawiedliwościowych no jest właśnie także ten mechanizm wsparcia rodzin. Ale może o tym już pani prezes, panowie...
Powiemy o tym w szczegółach, o co bym państwa także poprosił. Natomiast jeszcze jedno pytanie do pana premiera o rolę Kościoła w państwie. Pamiętamy to słynne zdanie Donalda Tuska, że nie będziemy klękali przed księżmi, jakoby księża się niby tego domagali, więc jako ksiądz dementuję tego typu w ogóle myślenie. Natomiast jak Prawo i Sprawiedliwość widzi rolę Kościoła no i oddziaływanie Kościoła?
My z jednej strony widzimy rolę Kościoła jako katolicy, więc to jest już kwestia, którą uznajemy za oczywistą. Nie jesteśmy partią konfesyjną, ale no ogromna większość spośród nas to katolicy. I stąd widzimy w Kościele mistyczne ciało Chrystusa i instytucję, która prowadzi nas ku zbawieniu. I to jako, tak powiem, zadanie, mającą tego rodzaju zadanie, które trzeba traktować jako podstawowe. Ale jednocześnie traktujemy Kościół jako instytucję narodową. Jako instytucję, która jest dzierżycielem jedynego powszechnie znanego w Polsce systemu wartości. Jest, można powiedzieć, depozytariuszem tego systemu i głosi. Głosi tą aksjologię, używając takiego nieco bardziej skomplikowanego języka. Naucza. I uważamy, że zniszczenie Kościoła, są w Polsce tacy, którzy chcą Kościół zniszczyć, oznacza rozkład jedynego w Polsce, powtarzam, powszechnie funkcjonującego systemu wartości i po prostu zwycięstwo nihilizmu, bo w Polsce nie ma takiej sytuacji, że jest na przykład nauka Kościoła i jakaś inna nauka moralna, która może być traktowana nie jako równoważna, ale w każdym razie jako jakaś alternatywa. Z jednej strony mamy naukę Kościoła, to wszystko, co wynika z katolicyzmu, z chrześcijaństwa szerzej mówiąc, a z drugiej strony mamy postawy nihilistyczne i gdzieś tam na marginesach są jakieś zupełnie niszowe grupki, które mają jakiś, można powiedzieć, inny pogląd, ale jednak też odwołujący się do moralności. I w związku z tym traktujemy Kościół jako instytucję, tutaj już mówię w kategoriach świeckich, jako instytucję, która powinna być przez państwo traktowana życzliwie i powinna, zgodnie zresztą z konstytucją, bo to przecież jest zapisane w konstytucji, współpracować z państwem, przy czym ta idea współpracy, ten obowiązek współpracy jest z naszego punktu widzenia, bo my przecież reprezentujemy państwo, a nie Kościół, obowiązkiem państwa. Nigdy zresztą nie spotkałem się z taką sytuacją, w której Kościół by odmawiał takiej współpracy, jeżeli tylko ona jest dobrą wolą proponowana. Więc to jest, można powiedzieć, podstawa naszego stosunku do Kościoła, co oznacza także, że musimy uwzględniać i chcemy, bo powtarzam jeszcze raz, jesteśmy katolikami, uwzględniać naukę Kościoła także w tych częściach prawa, w tych przepisach prawa, które mają ścisły związek z moralnością. Bo oczywiście ogromna część prawa ma charakter techniczny, nie ma bezpośredniego związku z moralnością, natomiast są takie części systemu prawnego, właśnie te, które na przykład dotyczą życia, dotyczą małżeństwa, które z moralnością są związane bardzo ściśle. I tutaj to wszystko, co jest tym depozytem Kościoła, musi być uwzględniane. Oczywiście w różny sposób, w różnych dziedzinach, ale musi być uwzględniane. To zresztą też jest zawarte w naszej Konstytucji. Jak ktoś niedawno wskazał, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, nie jest ona wcale neutralna aksjologicznie, nie jest też neutralna, jeżeli chodzi o sprawę religii. Jest tam wiele przepisów, łącznie z preambułą, tak, co prawda w sposób, w moim przekonaniu, ułomny, ale jednak na ten związek, o którym tutaj mówiłem, wskazuje.
Projekt dla Polski to program Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę te trzy filary: zdrowie, praca, rodzina. Na rodzinę i wychowanie młodego pokolenia, o czym też pan premier wspomniał, miały wpływ zawsze, no po pierwsze rodzina, po drugie szkoła, po trzecie Kościół. I symbioza tutaj, współdziałanie tych trzech ośrodków było jakąś gwarancją wychowania zdrowego człowieka i zdrowego obywatela. Dzisiaj rodzina w Polsce przeżywa kryzys. 2 miliony ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, blisko 6,5 miliona doświadcza niedostatku. To mniej więcej 30% ludzi młodych, dzieci i młodzieży, a więc tej najsłabszej grupy społecznej. Pytanie, jak z tego dołka, bo niewątpliwie rodzina dzisiaj jest w dołku, można wyjść i jaką receptę ma na to wyjście Prawo i Sprawiedliwość? Panie pośle.
No przede wszystkim musimy powiedzieć, że nasz program i to, co my proponujemy, co już się zawiera w tych trzech hasłach, tych podstawowych, zdrowie, praca, rodzina, w zasadzie obie instytucje, i praca, i zdrowie w znaczeniu ochrony zdrowia, służą rodzinie. Więc można powiedzieć, że rodzina jest niejako osią tego programu. I to jest zupełna odwrotność obecnie realizowanej w Polsce polityki, gdzie najdelikatniej mówiąc, rodziny się nie dostrzega. Niestety nie dostrzega się jej w tym znaczeniu pozytywnym, a w tym ujęciu negatywnym można wręcz powiedzieć, że dzisiaj rodzina jest niszczona. No bo jak inaczej opisać sytuację, kiedy młodzi ludzie, studenci, w zasadzie wszyscy mówią o tym, że nie mają innego wyboru, tylko jest konieczność wyjazdu z Polski, dlatego że tutaj nie ma warunków do tego, żeby żyć, tutaj nie ma pracy, tutaj nie ma dla nich w związku z tym żadnej perspektywy. Jeżeli tutaj założysz rodzinę, to nie masz gdzie mieszkać, bo żeby kupić czy nawet wynająć mieszkanie, potrzebne są pieniądze. Nie ma godziwych warunków, w związku z czym oni wyjeżdżają za granicę. Można zadać pytanie, co oni w takim razie mówią? No oni mówią, że udadzą się pod opiekę innych rządów, tak? Bo inne rządy, nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech zapewniają świadczenia, zapewniają to, że gospodarka w ten sposób funkcjonuje, że ta praca jest, tak? Nawet jeżeli jedną pracę stracisz, to krótki okres czasu, kiedy państwo wspomaga socjalnie, znajdujesz inną pracę, możesz się rozwijać, powoli kupujesz mieszkanie, tak jak normalna młoda rodzina powinna się rozwijać w demokratycznym kraju. Dzisiaj w Polsce tego nie ma i stąd nasz program to jest program przede wszystkim rozwoju państwa, przywrócenia Polski na drogę rozwoju, z drogi, gdzie Polska się stacza, bo trzeba to nazwać po imieniu, stacza się. I tym podstawowym elementem jest właśnie ta najmniejsza wspólnota, jaką jest rodzina, bo ona buduje naród, a w efekcie buduje państwo. Bez rodziny, bez narodu nie ma państwa. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości i w związku z tym państwo musi być życzliwe rodzinie. No co do, nie, tu nie ma innej drogi. I stąd te propozycje, które my przewidzieliśmy w programie, w sposób jasny i wyraźny mają tą rodzinę wspomóc. Jakby właśnie w tym aspekcie, o którym mówił pan premier przed momentem, z jednej strony w aspekcie materialnym, pomocy rodzinie tej bezpośredniej, no ale z drugiej strony wszystko to ma służyć temu, żeby rodzina mogła się rozwijać szczęśliwie w tym znaczeniu, żeby dzieci mogły w tej rodzinie nie tylko być, ale przede wszystkim normalnie i w godziwych warunkach dorastać. Bo dzisiaj nawet Główny Urząd Statystyczny, a więc instytucja rządowa, podległa rządowi Donalda Tuska, mówi, że w Polsce jest 500 000 niedożywionych dzieci. Dzieci, które nie dojadają. Więc to jest świadectwo tego, jak Polska dzisiaj wygląda. Eksperci pozarządowi mówią, że takich dzieci może być w Polsce nawet 1,5 miliona. bo oczywiście instytucja rządowa, jaką jest GUS, zaniża te dane statystyczne po to, żeby to niby wyglądało lepiej, a więc lukruje rzeczywistość. Pierwszy postulat tego programu naszego, bardzo zasadniczy, co do którego się zobowiązujemy, to jest coś, co nazwaliśmy dodatkiem rodzinnym. To są realne pieniądze, które będą przekazywane każdej rodzinie na dzieci. Każdej rodzinie, która ma dzieci, jeżeli będzie to rodzina słabo zarabiająca, jeżeli będzie to rodzina, w której nie powodzi się dobrze, to ten dodatek będzie to 500 zł na każde dziecko, czyli już od pierwszego dziecka na każde kolejne dziecko będzie 500 zł, czyli jeżeli rodzina będzie miała taka uboższa dwoje dzieci, będzie to 1000 zł, troje 1500, czworo 2000. W rodzinach średnio i nieco więcej zarabiających będzie to też kwota 500 zł, ale nie na pierwsze dziecko, tylko od drugiego dziecka poczynając. Czyli dwoje dzieci 500 zł, troje dzieci 1000 zł, czworo dzieci 1500 zł. I to już ma być ten pierwszy zastrzyk, który wielu rodzinom pozwoli na godziwe życie, który jesteśmy przekonani, że wielu rodzicom pozwoli nie tylko wyposażać dzieci na bieżąco w ubranie, ale przede wszystkim żyć w godziwych warunkach. I to jest system, który musi być realizowany. Mało. Teraz zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. My chcemy bardzo wyraźnie zadeklarować, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostaną w tych najbliższych wyborach wybrani, będą postulowali utworzenie nowego filaru polityki europejskiej, polityki prorodzinnej, która byłaby taką właśnie pomocą na obszarze całej Unii dla rodziny, wsparciem dla rodziny, przede wszystkim właśnie z punktu widzenia, czy też mając za najistotniejszy cel te rodziny, które posiadają dzieci. I to zakładamy, że mogłaby być kwota około 1200 euro na rodzinę, na dziecko rocznie. I ten program, gdyby się go udało w Unii Europejskiej przeprowadzić, a dzisiaj bardzo wiele państw Unii Europejskiej z tym problemem demograficznym się boryka. No Polska jest w tragicznej sytuacji, bo 212 miejsce na 224 kraje pod względem rozwoju, no to jest katastrofa i to nas będzie prowadziło do zapaści cywilizacyjnej i w efekcie zniknięcia państwa polskiego, co musi zostać zatrzymane. Ale jeżeli ten filar polityki europejskiej udałoby się uruchomić, no to on będzie stanowił wsparcie, czy też przejmie ten system dodatku rodzinnego i wtedy ewentualnie polskie państwo będzie tylko do tego systemu europejskiego dokładało jakąś tam już niewielką część na to, żeby ta kwota 500 zł była utrzymana.
Pamiętamy także ten konflikt z matkami pierwszego kwartału, jak Prawo i Sprawiedliwość patrzy na macierzyństwo, na urlop macierzyński i rodzinny.
Ten program przede wszystkim zakłada samodzielność i wolność dla rodziny. Także wolność wyboru w rodzinie. To rodzice będą decydowali o tym, jak będą chcieli planować swoją opiekę nad dziećmi. Stąd my chcemy, żeby urlop macierzyński, wychowawczy i rodzicielski w sumie, w perspektywie, bo to nie od razu, tego od razu nie uda się zrealizować, ale w sumie w perspektywie mógł wynosić nawet do 6 lat. I będzie wyborem rodziny, czy rodzice będą chcieli się na taką formułę zdecydować, czy też nie. To byłaby pierwsza sprawa. A ten wybór będzie rzeczywiście zrealizowany wtedy, kiedy będą przedszkola. Wtedy, kiedy rodzice będą mieli tą dobrą, realnie stworzoną alternatywę, że to przedszkole będzie wszędzie, nie tylko na obszarach wielkich miast, gdzie tych przedszkoli i tak w tej chwili brakuje, ale także w mniejszych miastach, także na wsi, gdzie będzie ta opieka przedszkolna realna, opieka finansowana przez państwo. I to w sumie wtedy da taki prawdziwy wybór rodzinie i możliwość rozwoju.
Czyli edukacja przedszkolna byłaby powszechnie dostępna i bezpłatna.
Tak. Tak zakłada nasz program, tak. To by stanowiło naczynia połączone, dlatego że jednego elementu tutaj nie da się rozpatrywać bez powiązania z drugim.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, ponieważ też zostały cofnięte świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, to też poważny problem, bo ci ludzie są bardzo dotknięci prozą życia. Jaki pomysł ma tutaj Prawo i Sprawiedliwość?
Oczywiście zdecydowane przywrócenie świadczeń pielęgnacyjnych i ich podwyższenie. tak, żeby no nie było takiej sytuacji, że przez to, że ktoś decyduje się na opiekę nad osobą, która tej opieki wymaga i w związku z tym poświęca swoje życie zawodowe, żeby to oznaczało, tak jak jest dzisiaj, no życie co najmniej w ubóstwie, żeby nie powiedzieć w nędzy. Więc tutaj zdecydowana opieka ze strony państwa i w ogóle cały system świadczeń sprowadzałby się do podwyższenia progów dochodowych, bo państwo musi to zrobić. Te progi od lat stoją w miejscu i doprowadziło to, ta sytuacja doprowadziła do tego, że ogromna ilość rodzin, które tego wsparcia by wymagały i zasługują na nie tak naprawdę, jest ono im po prostu potrzebne, nie otrzymują go, bo te progi są na tak absurdalnie niskiej wysokości, w związku z czym podwyższenie tych progów, przy czym uważamy, że w przypadku, jeżeli rodzina wychowuje niepełnosprawne dzieci, to ten próg byłby podwyższony do 60% minimalnego wynagrodzenia.
A jak będzie z zabieraniem dzieci rodzicom? Ponieważ już coraz przypadek to jest coś okazyjnego, ale wydaje się, że już staje się to praktyką również w Polsce, że z powodu ubóstwa dzieci zabierane są biologicznym rodzicom, prawnym opiekunom i przekazywane gdzie indziej.
To już nie tylko program Prawa i Sprawiedliwości, a więc nie tylko coś, co widzimy na przyszłość, ale to jest realny projekt ustawy, który myśmy złożyli w Sejmie 17 stycznia tego roku, gdzie dokonujemy zmian w obowiązujących przepisach tak, aby ubóstwo rodziny, aby jej sytuacja materialna nie mogła być jedyną podstawą do tego, żeby dzieci zostały odebrane rodzicom. W ogóle uważamy i tutaj stawiam sprawę bardzo jednoznacznie. Nie może być takiego systemu jak dzisiaj, że z różnych dziwnych przyczyn, przy bardzo szerokiej definicji przemocy w rodzinie, dzieci odbiera się rodzicom. Była taka sprawa w Krakowie, sam w tej sprawie interweniowałem i starałem się wspierać rodzinę państwa Bajkowskich, gdzie naprawdę nie było żadnych podstaw do tego, żeby rodzicom te dzieci odebrać i tymczasem sąd bezrefleksyjnie zupełnie takie postanowienie wydał i długa, kilkumiesięczna walka o to, żeby dzieci mogły wrócić do domu. Niestety chłopcy byli w domu dziecka. Powiodła się, ale tylko dlatego, że wiele instytucji, dziennikarze, politycy, czy także przedstawiciele krakowskiej palestry po prostu się w to zaangażowali, żeby ten absurd został przerwany, ale takich sytuacji jest wiele. Ta akurat została nagłośniona i w ten sposób krzywdzonych rodzin, chociażby przez to, że bardzo często, że rodziny chcą w pewien sposób konserwatywny, w tradycyjnych wartościach dzieci wychowywać. My takiemu systemowi mówimy zdecydowanie nie i tutaj podejmiemy działania systemowe, nie tylko w sensie zmian prawnych, ale także szkolenia dla sędziów, po to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. To też jest w ogóle kwestia wymiaru sprawiedliwości, likwidowania sądów rodzinnych, a więc znikania specjalistów z tej dziedziny. W tych wszystkich dziedzinach my zdecydowanie tutaj podejmiemy kroki w kierunku ratowania i wsparcia rodziny, bo dzisiaj rodzina wymaga wsparcia ze strony państwa. Taka już jest dzisiaj sytuacja.
Na wsparcie rodziny, na te wszystkie zabiegi trzeba mieć pieniądze. Pani prezes, skąd je wziąć?
W Polsce jest bardzo dużo możliwości, ażeby te pieniądze znalazły się na rozwój gospodarki, na tworzenie miejsc pracy, tylko trzeba to umiejętnie zrobić, trzeba dostrzegać te zasoby, które są możliwe do wykorzystania. Państwo musi prowadzić politykę gospodarczą. My w tej chwili w Polsce takiej polityki nie ma i stąd między innymi bardzo dużo problemów. Mówimy o tym, że chcemy przeznaczyć w tych najbliższych 6 latach 1 000 000 000 zł na rozwój. Wiemy, że to wywoływało u wielu takie uśmiechy.
No Donald Tusk mówił, że proszę wskazać, ja chętnie wezmę te pieniądze.
Tutaj przygotowaliśmy mu dokładną rozpiskę w naszym programie. Ja powiem tak, z tego 1 000 000 000 zł drwili ci, którzy nie potrafią sami wykorzystać właśnie energii Polaków i wykorzystać tych możliwości, które w Polsce są. Dlatego, że Polska będzie miała w tej chwili kolejną perspektywę środków z Unii Europejskiej. Szacujemy, że przy udziale własnym to jest ponad 500 miliardów złotych, które mogą być właśnie przeznaczone skutecznie, dobrze w rozwój przemysłu, w rozwój gospodarki, w tworzenie miejsc pracy. Trzeba uruchomić możliwości przedsiębiorców. Trzeba po prostu przedsiębiorcom stworzyć szansę na to, ażeby chcieli inwestować, nie bali się inwestować, a więc trzeba poprawić z jednej strony prawo, legislację, trzeba doprowadzić do tego, żeby nie musieli przedsiębiorcy borykać się z tysiącami różnego rodzaju biurokratycznych prac, które przed nimi stoją. Trzeba dać im możliwość na to, żeby system podatkowy preferował tych, którzy będą tworzyli miejsca pracy. Między innymi proponujemy takie rozwiązania, żeby amortyzacja, czyli inwestowanie w środki trwałe, była możliwe umorzenie w ciągu danego roku, czyli to da szansę, aby te pieniądze po raz kolejny przedsiębiorca inwestował w swoją firmę. Chcemy stworzyć program dla małych i średnich przedsiębiorców, który będzie z jednej strony kredytowy, oparty o to, o gwarancję Skarbu Państwa, o gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego, ale z drugiej strony zmiana przepisów na przykład dla mikroprzedsiębiorców, żeby płacili 15% podatek CIT. To są konkretne rozwiązania, które na pewno przyczynią się do tego, że będą powstawały nowe miejsca pracy. Przygotowaliśmy Narodowy Program Zatrudnienia. To jest program skierowany, dedykowany szczególnie do grupy ludzi młodych, do 35 roku życia i do tych terenów, w których w tej chwili jest bardzo duże bezrobocie, ponieważ jednym z założeń naszego programu gospodarczego jest zrównoważony rozwój. Uważamy, że wszystkie miejscowości w Polsce, każdy region ma mieć taką szansę rozwoju, a te, które w tej chwili są w najtrudniejszej sytuacji, gdzie bezrobocie jest największe, gdzie rząd obecny nie dostrzegał problemów, czy likwidował, zwijał państwo, likwidując czy to linie kolejowe, czy to instytucje państwowe, że te tereny muszą mieć szczególne wsparcie. Stąd właśnie między innymi ten nasz Narodowy Program Zatrudnienia. Szacujemy, że w ciągu tych najbliższych 7 lat tylko i wyłącznie ten program da w Polsce ponad 1 000 000 miejsc pracy. Natomiast uruchomienie tych programów skierowanych właśnie do przedsiębiorców to będzie ten kolejny ważny krok. A naszą ideą i to, co jest naszym głównym założeniem, jest reindustrializacja Polski, odbudowa polskiego przemysłu i to przemysłu, który będzie konkurencyjny, którym Polska będzie mogła konkurować na rynkach światowych. My sobie zdajemy z tego sprawę, że aby dzisiaj mówić o wyrwaniu się z tej pułapki średniego dochodu, musimy budować właśnie gospodarkę opartą o wysoką wartość dodaną. To wszystko da szansę na tworzenie nowych miejsc pracy.
Ja się zastanawiam właśnie, pani prezes, nad tym, jak to w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy Polska powstawała z trzech zaborów i była tak szalenie podzielona między nawet różne obszary, udało się wybudować centralny okręg przemysłowy, jak powstała Gdynia, jak pięknie został wykorzystany dostęp do morza i to bez pieniędzy unijnych, a dzisiaj przy pieniądzach unijnych nie udaje się wybudować nawet ciągu jednej autostrady.
No właśnie, to jest pytanie o to, w jaki sposób rozumiane jest pojęcie patriotyzmu gospodarczego. Wszystkie państwa, przynajmniej większość państw europejskich, te, które się liczą gospodarki, wiedzą doskonale, że kapitał ma narodowość i trzeba walczyć o swoje prawa, trzeba walczyć o swoją gospodarkę również na polu na przykład Unii Europejskiej, a więc nie zgadzać się na takie rozwiązania, które są w tej chwili wprowadzone. Dotyczy to chociażby pakietu klimatycznego, który osłabia uderza w naszą gospodarkę, w nasz przemysł. Trzeba budować gospodarkę opartą o polską produkcję, a więc mówimy o tym, że na przykład tabor kolejowy powinien być zamawiany i powinien być produkowany w Polsce. I to się da zrobić, dlatego że te rozwiązania finansowe, które my proponujemy przy wykorzystaniu właśnie nowoczesnych instrumentów finansowych, takich, które stosowane są w wielu krajach europejskich w tej chwili, które stosują na przykład Węgrzy, które stosują Brytyjczycy, Niemcy, więc to są już sprawdzone możliwości i trzeba to wprowadzić przy użyciu właśnie powiązaniu ze środkami z Unii Europejskiej, ale przy zaangażowaniu i banków z jednej strony, naprawy systemu podatkowego, stworzenia systemu podatkowego, który będzie preferował właśnie tych, którzy będą inwestowali da się zbudować taki program, politykę rozwojową, która będzie w perspektywie tych najbliższych 6-7 lat, da szansę Polsce na konkurowanie z tymi najbardziej rozwijającymi się gospodarkami. Trzeba jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Przy okazji kwestii gospodarczych i pracy, że praca to nie tylko w Polsce dyskusja na temat miejsc pracy, powstawania nowych miejsc pracy, ale my musimy rozpocząć i rozwiązać bardzo ważny problem, który w tej chwili jest, to znaczy niskich wynagrodzeń. My musimy skończyć z tym czasem, kiedy Polska konkuruje niskimi wynagrodzeniami. Proponujemy wprowadzenie paktu dla wzrostu wynagrodzeń. Zakładamy, że do tego paktu przystąpiliby przedsiębiorcy, strona społeczna i państwo jako gwarant tego, że ci przedsiębiorcy, którzy decydowaliby się na przystąpienie do tych programów, mogliby korzystać z preferencyjnych rozwiązań gwarantowanych przez Skarb Państwa, tak ażeby w kolejnych krokach doprowadzić do tego, by płace Polaków były na takim samym poziomie jak płace wykonujących te same zadania pracowników w innych krajach europejskich.
Zaciekawiła mnie jeszcze taka sprawa w Państwa programie jak dyplomacja ekonomiczna. To ciekawe, bo z jednej strony ekonomia, więc nazwa sugerowałaby, że to będzie Ministerstwo Finansów albo proponowane przez Państwa Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju jako chyba, jeżeli ja dobrze rozumiem, takie super ministerstwo z wicepremierem na czele. Kompetencje wicepremiera tutaj też zostaną podniesione. No ale dyplomacja ekonomiczna będzie podlegała Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Gdyby coś więcej mogli Państwo na ten temat powiedzieć.
To jest kontynuacja projektu, który został zapoczątkowany za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy premierem był pan prezes Jarosław Kaczyński. Wtedy te zręby dyplomacji ekonomicznej zaczęto budować. Niestety obecny rząd od tego odstąpił. A na całym świecie jasnym jest, że ażeby gospodarka się nie tylko rozwijała, ale żeby polscy przedsiębiorcy mogli konkurować, mogli skutecznie wchodzić na inne rynki i tam mieć wsparcie, no musi być prowadzona właśnie efektywne działania państwa polegające na tym, że właśnie ci przedsiębiorcy mają wsparcie poza granicami poprzez właśnie działania takie dyplomatyczne, tej dyplomacji ekonomicznej, która skoncentrowana jest stricte na problemach gospodarki, promocji polskiego przemysłu, polskich rozwiązań, tego, żeby polscy przedsiębiorcy mogli również sprzedawać swoje produkty, ale też dokonywać wymiany na rynkach i tam z tym konkurować. To jest niezmiernie ważne. Jest to wyodrębnione w naszym programie. Będziemy na pewno taką dyplomację ekonomiczną rozbudowywać, budować i to jest jeden z tych elementów, który w naszej ocenie jest konieczny do tego. Zresztą spotykaliśmy się wielokrotnie na spotkaniach z przedsiębiorcami, z takimi oczekiwaniami, kiedy pytaliśmy, co dla nich jest najistotniejsze. Oni podnosili dwie kwestie, czyli ograniczenie biurokracji, w tym stworzenie nowego zupełnie systemu podatkowego. I druga rzecz to właśnie takiego wsparcia, kiedy oni próbują konkurować na rynkach zagranicznych ze strony państwa. Tak samo wsparcia ze strony polskich banków. No, też tu jest kolejny temat bardzo ważny w naszym programie, czyli udomowienie czy repolonizacja banków, ponieważ uważamy, że polski system bankowy po prostu musi być odbudowany. W tej chwili zaledwie niespełna 40% systemu bankowego w Polsce to jest system polski, więc to jest kolejny ten ważny moment, który będzie wspierał polskich przedsiębiorców.
Powiedzmy w takim razie może jeszcze trochę na temat majątku narodowego, na temat bezpieczeństwa naszego. Panie pośle, no tyle afer było od 2007 roku. Gdzieś ten majątek narodowy jest wyprzedawany. Jak tutaj na majątek narodowy spółki Skarbu Państwa patrzy Prawo i Sprawiedliwość?
Ten obszar tematyczny obok kwestii zdrowia, rodziny, demografii, pracy jest bardzo poważnie i bardzo szczegółowo traktowany w naszym programie, w programie Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo poważnie i bardzo stanowczo mówimy, że trzeba skończyć z tą bezrefleksyjną, pośpieszną i szkodzącą naszym interesom narodowym prywatyzacją. Tą, którą w wykonaniu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego obserwowaliśmy przez ostatnich kilka lat. Prywatyzacją, która de facto służyła tylko i wyłącznie zaspokojeniu bieżących potrzeb finansowych naszego kraju, czyli łataniu dziury budżetowej, która często jest nazywana dziurą budżetową pana ministra Rostowskiego. Otóż nie godzimy się na to, aby w tak bezrefleksyjny sposób pozbywać się składników majątku narodowego. Właściwie można powiedzieć nawet sreber rodowych, bo przecież wyprzedawane są najcenniejsze z polskich spółek i przedsiębiorstw. Nie godzimy się, ponieważ to jest ten majątek, który ma pracować nie tylko dla obecnego pokolenia, dla dzisiejszych Polaków. Ma pracować przez wiele pokoleń naprzód. Ma przynosić zyski naszym dzieciom i naszym wnukom. Otóż mówimy bardzo wyraźnie, że w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość obejmie rządy, powstrzymamy tego typu prywatyzację. Co więcej, stworzymy listę spółek strategicznych, na którą wciągniemy te przedsiębiorstwa i spółki, które w żadnym przypadku nie mogą podlegać prywatyzacji. Tutaj przede wszystkim chodzi o takie przedsiębiorstwa i spółki, które są istotne dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa gospodarczego, spółki o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Nie tylko takie, które przynoszą kroczowe zyski, ale takie, które mogą mieć również znaczenie symboliczne i istotne dla polskiej gospodarki. Otóż na pewno nie będziemy się godzili na to, aby były prywatyzowane przedsiębiorstwa energetyczne. Dzisiaj pod hasłem prywatyzacji, a de facto pseudoprywatyzacji, państwo pozbywa się czy wyzbywa się spółek energetycznych, sprzedając je już nawet nie tylko prywatnemu podmiotowi, ale prywatnym czy państwowym podmiotom zarządzanym czy będącym pod kontrolą innych państw. To już nie jest tylko pozbywanie się ciekawych i bardzo istotnych spółek, ale to jest też oddawanie kontroli nad rynkiem energetycznym, nad obszarem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju rządom Francji, Niemiec, Szwecji, Czech i innych państw. To jest temat, który jest niezwykle mocno związany z bezpieczeństwem energetycznym. Temat, który jest bardzo aktualny w związku z tymi wydarzeniami, które obserwujemy u naszego wschodniego sąsiada. Zdecydowanie trzeba powiedzieć, iż legła w gruzach polityka rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta polityka naiwności wobec naszego wschodniego sąsiada, wobec Federacji Rosyjskiej. Ta wiara w to, iż z tym partnerem, trudnym partnerem, można prowadzić jakiekolwiek wiążące dyskusje, zawierać jakiekolwiek wiążące umowy. Otóż mamy dzisiaj pełną świadomość tego, że w naszym interesie, interesie naszego państwa jest pełna dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii, pełna dywersyfikacja dostaw nośników, surowców energetycznych. Nawet ten dzisiejszy pomysł pana Tuska, który mówi, że w ramach Unii Europejskiej będzie zmierzał do tego, aby wszystkie państwa, wszyscy członkowie wspólnoty europejskiej mówili jednym głosem i razem występowali, negocjując warunki dostawy gazu przez Gazprom. Nawet ten projekt świadczy jeszcze o tym, iż Donald Tusk ciągle nie dojrzał do momentu, nie dojrzał do tego, aby się wyzwolić, aby zerwać z monopolem Gazpromu.
No ale otóż troszeczkę już Angela Merkel ostudziła pana premiera, mówiąc, że to raczej przedsiębiorcy musieliby zasiąść do stołu, aniżeli ona czy...
Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż występowanie wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej w rozmowach, w negocjacjach z Gazpromem, z Federacją Rosyjską, jest nadal utrwalaniem monopolu Gazpromu w tej części Europy. Nadal czerpaniem tylko i wyłącznie z jednego źródła dostaw gazu. My twierdzimy, że Polska musi się uniezależnić od tego surowca i mamy potężny, ogromny potencjał, który pozwala nam to uczynić. Mamy zaniechany niestety, ale surowiec, jakim jest gaz niekonwencjonalny, czyli gaz z pokładów łupkowych. Gdyby nie ujrzał światła dziennego raport Najwyższej Izby Kontroli, zapewne wielu z nas, wielu Polaków nie wiedziałoby dzisiaj, jak wiele zaniechań i błędów popełnił Donald Tusk i jego ekipa rządząca przez ostatnich kilka lat. Przez ostatnie kilka lat nie stworzono podstaw prawnych do tego, aby ten gaz wydobywać. Rozdano niemalże wszystkie koncesje w naszym kraju w sposób taki, gdzie dzisiaj rząd nie ma kontroli nad tym, kto i w jaki sposób operuje na tych koncesjach, czy nie są one przedmiotem wtórnego handlu. My już dzisiaj wiemy, sam w tej sprawie interpelowałem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że koncesje na wydobywanie gazu łupkowego w Polsce są bardzo w dużym zainteresowaniu, cieszą się dużym zainteresowaniem firm rosyjskich, które skupują w Polsce te koncesje. A więc reasumując, musimy z całą pewnością postawić na wydobywanie własnych nośników czy surowców energetycznych. Musimy dokończyć budowę, opóźnioną budowę terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu i rozpocząć przygotowania do budowy kolejnego takiego terminalu gdzieś w obszarze Trójmiasta. Jesteśmy przekonani, że trzeba szukać możliwości uniezależniania się również w sektorze elektroenergetycznym, czyli budowania własnych elektrowni, nie oglądając się na te, które budowane są za wschodnią naszą granicą, na przykład w Kaliningradzie. Niezrozumiałym dla nas jest to, jak postępuje Platforma Obywatelska na przykładzie elektrowni w Opolu czy elektrowni w Ostrołęce. Projekty, w które zainwestowano kilkaset milionów złotych, na przykład w Ostrołęce około 200 milionów złotych, wykarczowano lasy, doprowadzono całą infrastrukturę, przygotowano całą instalację wodno-ściekową i zastawiono, i zaniechano, wydatkując 200 milionów publicznych środków bez sensu. Być może właśnie dlatego, że nieopodal budowana jest elektrownia w Kaliningradzie, z której to rząd być może chce na podstawie umów międzynarodowych czerpać czy ściągać energię elektryczną. W naszym interesie, w interesie naszego pokolenia i wielu następnych jest to, abyśmy byli tak jak inne kraje europejskie, niezależni energetycznie, aby nie można było na nas wywierać takiej presji, jak Rosja wywiera dzisiaj na Ukrainę, zakręcając ten przysłowiowy kurek z gazem. I tylko wówczas będziemy mogli mówić o zagwarantowaniu naszym spadkobiercom, naszym potomnym, bezpiecznej, normalnej i suwerennej Polski.
Zaprośmy może także naszych telewidzów do rozmów. Numery wyświetlą się na Państwa ekranach. 655, już podam te numery, 657-0011, numer dla telewidzów z Polski Północnej, 657-0012 Polski Południowej i zagranica 657-0013 i końcówka 14, a także telefony w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. Dzisiaj w studio gościmy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński, pani wiceprezes Beata Szydło, pan poseł Andrzej Duda i pan poseł Dawid Jackiewicz. Troszeczkę z tej alternatywy dla rządów Donalda Tuska zostało już tu odsłoniętych, panie premierze, a gdyby pan miał powiedzieć tak w kilku zdaniach, na czym miałby polegać system Jarosława Kaczyńskiego w Polsce?
Ja może jeszcze na sekundkę poproszę moją koleżankę o kilka słów, bo żeby pewną rzecz dopowiedziała, bo
dobrze, tak.
Jeśli wolno.
Oczywiście.
Wrócimy do biliona złotych, bo to rzeczywiście budzi emocje, więc może chciałam jeszcze uzupełnić, skąd my ten bilion weźmiemy. Mówiłam już o środkach unijnych, które ze wkładem własnym to jest około 500 miliardów złotych liczonych w ciągu tych 6-7 lat. Około ponad 200 miliardów złotych, blisko 220 miliardów złotych to są pieniądze, które znajdują się w tej chwili tak zwanej nadpłynności banków. Przy wykorzystaniu nowoczesnych instrumentów finansowych, określanych mianem LTRO, linii finansowych, które byłyby gwarancjami dla przedsiębiorców, te środki mogłyby być uruchomione i przeznaczone na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw po to, żeby one mogły prowadzić programy inwestycyjne. Kolejna kwestia dotyczy wzmocnienia możliwości gwarancyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest około ponad 100 miliardów złotych. Bank Gospodarstwa prowadzi w tej chwili już takie programy de minimis dla przedsiębiorców. One cieszą się sporym zainteresowaniem. Wydaje się, że to jest dobra droga. Trzeba po prostu to rozszerzyć, a więc to jest to kolejne około 120 miliardów złotych. Chcemy zmienić funkcjonowanie polskich inwestycji rozwojowych. To jest firma, która powstała po to, ażeby inwestować w rozwój Polski i niestety praktycznie w tej chwili w ogóle nie spełnia swojej roli. W tym roku firma chce wykorzystać zaledwie miliard złotych przeznaczyć na inwestycje. No to jest, wydaje się, kpina, można powiedzieć. W związku z tym uważamy, że musi być ta spółka przebudowana i dokapitalizowanie jej jeszcze ponad około 40 miliardów złotych da możliwość na tworzenie inwestycji infrastrukturalnych. I kolejnym zasobem, który wymaga z jednej strony wsparcia poprzez właśnie uruchomienie programów podatkowych proinwestycyjnych, to są środki, które dzisiaj są na rachunkach bankowych złożone przez przedsiębiorców, którzy nie chcą ich wykorzystywać, czy nie mogą ich wykorzystywać, ponieważ obawiają się tego, że nie będą mogli zrobić po prostu dobrego biznesu. I przez uruchomienie gwarancji Skarbu Państwa, przez stworzenie tak zwanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych przy współudziale spółek Skarbu Państwa, czyli wykorzystywaniu tych środków, które będą inwestowane właśnie w rozwój firm, można uzyskać około 200 miliardów złotych, czyli w rozbiciu na tych 7 lat to jest ten bilion złotych, ale to jest, ja dodam jeszcze jedno zdanie na koniec, że to jest szacowane z wielką ostrożnością, ponieważ z naszych wyliczeń wynika, a te środki, jeżeli będą w gospodarce, one będą już później na zasadzie właśnie takiego koła zamachowego tworzyły kolejne możliwości inwestycyjne i można szacować, że to jest ponad bilion złotych, który będzie przeznaczony właśnie w programy gospodarcze.
Tu jeszcze dopytam tylko panią prezes, czy złotówka zostaje?
Oczywiście złotówka zostaje, to jest podstawa naszego programu gospodarczego. Nie ma absolutnie w tej chwili ani potrzeby, ani nie ma w ogóle z naszej strony dyskusji na temat wprowadzania euro. Zresztą strefa euro musi sobie sama rozwiązać swoje problemy. Złotówka będzie podstawą polskiej gospodarki w programie realizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.
A teraz o tym systemie, jeśli ojciec podtrzymuje to pytanie.
Podtrzymuje jak najbardziej.
Otóż system Tuska polega, mówiąc najkrócej, na tym, że jedyną wartością dla rządzących jest utrzymanie władzy. Nie narażać się żadnym grupom nacisku, żadnym poważnym ośrodkom społecznym, także zewnętrznym, żeby tylko nie mieć żadnych kłopotów, które mogą prowadzić do utraty władzy. My ten sposób myślenia odrzucamy. My uznajemy, że państwo ma realizować pewien program gospodarczy i społeczny związany z długofalowymi interesami narodu i będziemy ten program poprzez najpierw naprawę państwa. Przy czym to najpierw nie oznacza, że to będzie czasowo przed innymi działaniami. Wszystkie te działania trzeba podjąć równolegle. Ja mówię o porządku przyczynowo-skutkowym. Musimy naprawić państwo i przy pomocy tego naprawionego państwa, usprawnionego, bardzo usprawnionego aparatu państwowego, realizować politykę gospodarczą, która z kolei będzie służyła polityce społecznej, która będzie z kolei służyła polskiej rodzinie, a poprzez oświatę, kulturę będzie umacniała także naszą wspólnotę narodową, nadawała jej poczucie siły, pewności siebie, a polityka zagraniczna ma służyć temu wszystkiemu, co w ostatecznym rachunku da naszą podmiotowość w Europie, siłę w regionie, a poprzez siłę w regionie nie także siłę szerszą w skali europejskiej, a nawet i jeszcze szerszej niż europejska. To jest dosyć zwarta koncepcja, sądzę, że całkiem zwarta. Ona oczywiście musi być uzupełniana o nowe elementy. W tej chwili stanęła kwestia polskich zbrojeń. Tutaj myśmy razem pracowali nad programem, mówiliśmy o tym w trakcie tych naszych dyskusji, chociaż jeszcze sprawy ukraińskiej wtedy nie było, bo to było przy pewnej umiejętności przewidywania dość oczywiste, że w Polsce, w Europie sytuacja będzie się zmieniała w nie najlepszym kierunku. No dzisiaj to już jest sprawa łatwiejsza do zaakceptowania przez społeczeństwo, bo wszyscy o tym mówią, trzeba zdecydowanie wzmocnić nasze możliwości obronne. A jeżeli ktoś zapyta za co i czy to będzie musiało oznaczać jakieś wielkie obciążenie społeczeństwa, to ja mogę powiedzieć, że te same metody, które tutaj były przez panią prezes przedstawiane, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, zbieranie środków na rozwój gospodarczy, mogą posłużyć także zbieraniu środków na obronę narodową, na dofinansowanie, rozbudowanie polskiej armii. Bo tych pomysłów jest coraz więcej. Od chwili, kiedy żeśmy przygotowali ten program, otrzymaliśmy od specjalistów z dziedziny ekonomii już nowe, w jaki sposób budować instytucje, które będą miały pieniądze, w oparciu o jakie pieniądze, żeby tych pieniędzy na rozwój było jeszcze więcej. Nie będę tutaj przedstawiał szczegółów, ale takie możliwości są większe. Tak jak pani prezes mówiła, To jest tak, że ten bilion to jest dosyć ostrożnie, bo nam w niektórych obliczeniach nawet wypadało, to chyba możemy powiedzieć 1,3 bln. 1,3 bln, więc żeśmy to troszeczkę zmniejszyli. A teraz dochodzą, powtarzam, jeszcze nowe pomysły. To chodzi o to, żeby nie być bierny i nie sprowadzać całej polityki do tego, co się określa niekiedy jako politykę transakcyjną. To znaczy, że są różne silne grupy, z którymi się jakoś, można powiedzieć, umawiamy co do pewnych posunięć, natomiast nie ma żadnego celu, żadnego programu. Tak prowadzi politykę Donald Tusk. Tak polityki kraju, który jest na dorobku, kraju, który znajduje się w trudnym miejscu Europy, w żadnym wypadku prowadzić nie wolno i powtarzam, to musi być zdecydowanie zmienione. To jest ta zasadnicza różnica między nami, a tymi, którzy dzisiaj są przy władzy. No, stąd i niektórzy, których interesy mogą być tutaj nieco narażone, nie przebadają za nami. Ja dam taki przykład, bo tego akurat tutaj żeśmy nie podnieśli. Elementem polityki prorodzinnej jest także polityka budowy tanich mieszkań pod wynajem, ale tak zwany wynajem austriacki, to znaczy taki, który prowadzi do wykupu jednocześnie. Otóż to jest w zgodzie z interesami ogromnej większości Polaków. Będzie można za stosunkowo niewielkie pieniądze zdobyć mieszkania. Oczywiście nie jest to w interesie bardzo potężnych grup deweloperów. Oni prawdopodobnie na tym stracą, chociaż my nie chcemy oczywiście likwidować budowania tych mieszkań dla bogatych ludzi. Niech sobie budują, jeśli chcą, ale powinny być też mieszkania dla ludzi, których dochody są średnie albo niższe od średnich. Krótko mówiąc, filozofia naszej polityki opiera się na tych już sformułowanych tu założeniach. Jest naród, do którego musi się odnosić nasza polityka, ale jeżeli mówimy o narodzie, to musimy mówić także o rodzinie, o rodzinach, bo przecież naród nie jest niczym innym jak taką wielką wspólnotą rodzin, a byli tacy, w szczególności w starożytności, którzy w ogóle odnosili pojęcie państwa i narodu, wtedy się to dosyć mieszało, do rodziny, wywodzili wszystko z konstrukcji rodziny, władzę państwową z władzy ojca, no krótko mówiąc. Te rzeczy są ze sobą także historycznie rzecz biorąc niewątpliwie mocno związane.
I jeżeli mamy telefon, to prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam ojca Dariusza, pana prezesa i pozostałych gości w studio. Więc tak, ja się wypowiadam jako dotychczasowy wyborca PiS-u. Jeżeli chodzi o obecny układ rządowy, wiadomo, że to jest rząd, który demontuje państwo. W każdej dziedzinie dzieją się rzeczy po prostu nie do przyjęcia. Ale ja mam takie pewne znaki. Tak, mówimy, że mamy program taki pozytywny, chcemy go w przyszłości realizować. Ale żeby go zrealizować, musimy wygrać wybory. No i tu mam takie znaki zapytania. Skorzystając z okazji, że jest pan prezes. Pan prezes kilka miesięcy temu w telewizji mówił, że aby wybory następne były, a już to mówiłem poprzednio, ale jakoś nie było odpowiedzi, że wybory następne były uczciwe, no należy rząd tymczasowy tam co najmniej na 3 miesiące powołać, który zadbał o to i tak dalej. No to jest nierealne, wszyscy wiemy. A jeśli tego rządu nie będzie, no to jak to będzie wyglądało? Odnośnie tych wyborów, swego czasu wypowiadał się politolog pan Paladę po tym, jak ostatnie wybory sejmowe były w niektórych komisjach nie tak, jak powinny być, te głosy były liczone, nie było to zabezpieczone. I pan Paladę w telewizji Trwam się wypowiadał, że przedstawił PiS-owi taką instrukcję, taką propozycję, co trzeba zrobić, żeby następne wybory zabezpieczyć w komisjach. No i była później następna wypowiedź pana Paladę, że nie ma odzewu i tak dalej. Bo chodzi o to, że nie wystarczy teraz taka zwykła obecność jakiegoś przedstawiciela w komisji, bo to jest za mało. Tam chodzi o to, żeby dokumentować protokoły z komisji przy pomocy zdjęć, komórki i tak dalej, żeby mieć możliwość policzenia własnych wyników w skali krajowej.
Bo uważam, że chodzi o ten kontekst dotyczący wyborów, który, jak pan mówi, no pewnie nigdy nie będzie idealny, panie prezesie.
Idealny nie będzie, ale tutaj zgodzę się z panem, że tą sprawę trzeba podjąć. No niekoniecznie wedle tych rad, które przedstawia nam pan Paladę. Oczywiście szanujemy go i cenimy, ale tutaj jest wiele różnych koncepcji. My taką koncepcję mamy i przygotowania do tej operacji trwają. Ludzie, którzy się tym zajmują, wchodzą w skład sztabu wyborczego, którego szefem jest pan poseł Duda. I tutaj chodzi przede wszystkim o mobilizację bardzo wielu ludzi, bo to trzeba kilkadziesiąt tysięcy osób, żeby w każdej komisji był mąż zaufania i to taki, który będzie od początku do końca i będzie rzeczywiście pilnował, bo możliwość wprowadzania jakichś, no nazwijmy to tak elegancko, korekt do wyborów jest przede wszystkim w trakcie liczenia. Później chodzi o to, żeby rzeczywiście robić zdjęcia tych wywieszonych wyników i następnie, żeby to podliczać, ile agregować, żebyśmy mieli własne obliczenia wyborów. Myśmy już zresztą w miniskali w trakcie wyborów na Podkarpaciu, wyborów senatorskich na Podkarpaciu, tą operację przeprowadzili. Tą operację przeprowadzili i to przeprowadzili z sukcesem. To znaczy początkowo dowiedzieliśmy się, że wyniki mają być dopiero we wtorek, chociaż wybory były w niedzielę, że nie będzie wyborów cząstkowych, wyników cząstkowych, chociaż na przykład w Elblągu w trakcie wyborów takie cząstkowe wyniki były. Wtedy zarządziliśmy wzmożoną kontrolę, właśnie fotografowanie tych wszystkich wyników. Zaczęliśmy też domagać się wyjaśnień od Państwowej Komisji Wyborczej i okazało się, że były cząstkowe wyniki i już w nocy wyniki wyborów zostały ogłoszone. Czyli krótko mówiąc, ten nacisk był skuteczny, a ważne było przede wszystkim to, że wszyscy, we w każdej z komisji wyborczych był nasz przedstawiciel. Nie jest to łatwe. To musi być przedsięwzięcie nasze, ale także różnych innych podmiotów społecznych. Tutaj nie ukrywam, że bardzo liczymy także na biuro Radia Maria, no bo to trzeba by kilkadziesiąt tysięcy zdeterminowanych osób, ale oczywiście także w każdym okręgu wyborczym ośrodek, do którego będzie można dzwonić, takie lotne patrole, które by jeździły po całym okręgu wyborczym, jakby zaglądały, dodawały ducha tym, którzy będą tam na miejscu, no bo to bywa tak, że taka osoba, która nas reprezentuje, jest pod pewnego rodzaju naciskiem psychicznym ze strony innych. Krótko mówiąc, to wszystko trzeba uwzględnić i wtedy można zabezpieczyć w wysokim stopniu, bo oczywiście no, nigdy niestety nie jest tak, żeby to było w 100%, ale w wysokim stopniu przed różnego rodzaju niedobrymi, nielegalnymi działaniami. Nam przecież w trakcie choćby wyborów samorządowych udawało się już złapać tych, którzy te wybory po prostu fałszowali. Przynajmniej w jednym wypadku to chodziło po prostu o wynik wyborów. No, prezydentem Płocka miał zostać pan Iksowski, a został w końcu, chociaż to nie były to ostatnie wybory, tylko przedostatnie, nasz reprezentant. No po prostu dlatego, że złapano na próbie fałszerstwa i okazało się, że chodziło o co prawda chyba tylko sto kilkadziesiąt głosów, ale te sto kilkadziesiąt głosów decydowało o tym, kto ma te wybory wygrać. Krótko mówiąc, przygotowujemy się do tego, proszę się nie martwić, z całą pewnością będziemy wypróbowali ten system, mam nadzieję, że z dobrym efektem już w wyborach europejskich. One są stosunkowo najmniej narażone na fałszowania, oczywiście to nie oznacza, że nie są w ogóle narażone. No, najtrudniej będzie z całą pewnością i tam ten stopień ryzyka jest największy, mógłbym tu o tym długo mówić, no nie chcę zabierać czasu, w trakcie wyborów samorządowych. Tam często na granicach województw przy ogromnym podobieństwie gmin, podobieństwie jakby społecznym. Gmin, które leżą po dwóch stronach województw, są zupełnie inne wyniki wyborów, a przede wszystkim zupełnie inna ilość głosów nieważnych. I w związku z tym no, można domniemywać, że w jednym województwie no, powiedzmy, to jest robione w sposób rzetelny, a w drugim nie, bo jeżeli jest na przykład 20% głosów nieważnych, obok jest gmina już w innym województwie, ale społecznie można powiedzieć zupełnie taka sama jak ta, i tam jest tylko 3 czy 4% czy 5% głosów nieważnych, czyli tyle, ile zwykle bywa. No, to każdy, kto zadaje pytanie o rzetelność liczenia głosów, może tutaj bardzo mocno się zastanowić nad tym, jaka jest przyczyna takiej sytuacji.
No właśnie, ta liczba głosów nieważnych w poprzednich wyborach była taka bardzo uderzająca. Pojawiały się też pytania, dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza jeździ do Moskwy. No i pytania o te rosyjskie serwery, na których rzekomo miały być agregowane głosy w wyborach parlamentarnych. Czy tutaj, no i otoczenie medialne, może tutaj do pana posła Dudy. Media liberalno-lewicowe no raczej nie będą wam sprzyjać, nie, a, ani też nie dadzą wam też możliwości specjalnego wypowiedzenia.
No na to nie liczymy, bo nie jesteśmy naiwni. Natomiast bardzo się cieszymy z tego powodu, że medium katolickie, jakim jest Telewizja Trwam, jest już dzisiaj na multipleksie cyfrowym. Przecież walczyliśmy też o to w Sejmie i w innych miejscach. Więc dobrze, że tak jest, bo przez to wielu ludzi ma dostęp do prawdziwych informacji, czy też nawet można powiedzieć, że zdecydowana większość Polaków ma dzisiaj dostęp do rzetelnej i prawdziwej informacji, niezmanipulowanej. Więc to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia w Moskwie, no my oczywiście w tej sprawie interweniujemy na tyle, na ile możemy. No to jest kwestia zadawania pytań, interpelacji. Natomiast naszym sposobem obrony jest ten system, o którym przed chwilą mówił pan premier Jarosław Kaczyński. No po prostu będziemy starali się szybko policzyć te głosy we własnym zakresie i móc to zestawić z tym, co będzie mówiła Państwowa Komisja Wyborcza. Państwowa Komisja Wyborcza, ponieważ o tym mówimy, także ma świadomość, że będziemy to robić. Więc no to jest kwestia pewnych standardów demokratycznych, które my będziemy tu chcieli u nas w kraju za wszelką cenę utrzymać. No niestety uważamy, że być może są one w zagrożeniu.
A jeszcze jedno, tak? Jeśli wolno. No dzisiaj w tej nowej sytuacji politycznej w Europie te wizyty w Moskwie są trudniejsze do usprawiedliwienia. W ogóle to wszystko jest łatwiejsze do podważania, nawet z punktu widzenia tych liberalno-lewicowych mediów, które znalazły się w sytuacji, można powiedzieć, nie do pozazdroszczenia tutaj. Nie moją rolą jest nad nimi biadać, ale naprawdę znalazły się w sytuacji nie do pozazdroszczenia.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam państwa posłów PiS-u i pana prezesa. Dodam, że reprezentuję ruch społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ziemia Kłodzka. Tym bardziej jest mi miło, że mogę zabrać głos na antenie. Pracujemy oczywiście nad tym i wierzymy w to, że Prawo i Sprawiedliwość tym razem wygra wybory. No to jest, wielu Polaków ma tego świadomość, że to jest w tej chwili jedyna droga i jedyny ratunek dla Polski. Mówicie państwo tutaj o możliwościach kapitałowych, jakie Polska miałaby i które będą uruchomione. Ja myślę, że wiele środków znajduje się w rękach tych, których trzeba po prostu rozliczyć. Tak zrobił Orban, tak powinno zrobić państwo praworządne i mam nadzieję, że tak się stanie. Konfiskata majątków, robi to w tej chwili Ukraina. No to są działania wręcz podstawowe. Jak Prawo i Sprawiedliwość do tej kwestii podejdzie? No i drugie pytanie, pozwolę sobie je zadać. Czy kwestia wyjaśnienia mordu smoleńskiego, tak to nazywam, będzie wsparta poprzez Międzynarodową Komisję, bo jak widać 4 lata jest to rozgrywane w haniebny sposób, a kto myśli w tym kraju, ten wie, że to jest polska racja stanu. Tu się wszystko zaczyna i kończy. Pozdrawiam serdecznie i bardzo czekam na odpowiedź. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Krystyno. Szczęść Boże.
Więc jeżeli chodzi o sprawę konfiskaty mienia, ona jest zakazana przez polską konstytucję, więc to trzeba o tym pamiętać. To po pierwsze. No po drugie, tutaj możemy działać tylko w zgodzie z procedurami. To znaczy, jeżeli komuś zostanie udowodnione, że jego majątek pochodzi z przestępstwa, no to oczywiście ten majątek będzie podlegał przypadkowi i będziemy tutaj z całą pewnością konsekwentni. Ja wielokrotnie mówiłem, że my żadnej abolicji nikomu nie zapowiadamy. Pomijam tutaj abolicję podatkową, bo ją bierzemy i to jest w naszym programie pod uwagę w pewnych okolicznościach. Ale nie sądzę, żeby to był jakiś wielki zasób, jeżeli chodzi o możliwość wzmacniania naszej gospodarki, po prostu dlatego, że ten wielki rozwój w Polsce, wielki zabór mienia miał miejsce przede wszystkim przeszło 20 laty. No tutaj działają różnego rodzaju mechanizmy związane z przedawnieniami. Trzeba by pójść bardzo, bardzo daleko i tutaj elementy jakby destabilizacji mogą być naprawdę bardzo groźne. Może występuje tutaj w roli dla wielu niespodziewanej, no ale my musimy dbać o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, nie żeby znalazła się w sytuacji takich jakichś bardzo, bardzo poważnych zakłóceń, więc to po pierwsze. Jeżeli chodzi o sprawę smoleńską, ja bym chciał przekonać i panią, która była łaskawa tutaj dzwonić, i wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają i słuchają, do jednej prawdy. Mianowicie, że sprawę smoleńską my Polacy musimy załatwić sami. To znaczy, że nie ma co liczyć na żadne międzynarodowe komisje. Ja wiem, że to jest bardzo często podnoszone hasło. Jest jakaś taka wiara w to, że jak komisja będzie międzynarodowa, to ona będzie obiektywna, nie będzie się kierowała różnego rodzaju interesami, które nie mają wiele wspólnego z dążeniem do prawdy. No to jest złudzenie. No proszę pamiętać, że nawet w sprawie Katynia, to prawda, podjęto w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych w początku lat 50. pewne działania, ale później one zostały zahamowane i ta prawda była co prawda na poziomie, można powiedzieć, publicystycznym przyjmowana, ale na poziomie politycznym, czy tym bardziej jakichś decyzji prawnych, ona przez wiele, wiele lat nie funkcjonowała. Musimy załatwić to sami. Jeżeli będziemy mieli sytuację innej władzy, nie takiej, która blokuje to śledztwo, to w Polsce są wystarczające środki ku temu, żeby to śledztwo prowadzić efektywnie. To jest po pierwsze. Po drugie, możemy, ale to nie jest to samo, co Komisja Międzynarodowa, jako państwo zwrócić się do innych państw, no tu w szczególności do Stanów Zjednoczonych, bo one mają największy zasób informacyjny, o to, żeby informacje związane z katastrofą, o ile je mają, a sądzę, że mają, zostały nam udostępnione. Czy będą? Trudno mi w tej chwili z góry rozstrzygnąć, ale na pewno obecna sytuacja dużo bardziej temu sprzyja niż sytuacja jeszcze nawet sprzed kilku miesięcy, czy nawet sprzed miesiąca. Ale przede wszystkim potrzebny tu jest nasz własny polski wysiłek, rzetelne śledztwo, podjęcie wszystkich działań, które można powiedzieć należą do standardu przedsięwzięć podejmowanych w razie katastrof lotniczych. Jest już od długich lat taki standard ustalony i on tutaj został zupełnie odrzucony. W ogóle nie wykonano w gruncie rzeczy niczego, co jest przewidziane w tej procedurze, która następuje po poważnym wypadku lotniczym. I to musimy zrobić. Możliwości nie są pełne, no bo wiadomo, gdzie jest w tej chwili wrak i że to wszystko działo się na terytorium rosyjskim, ale mimo wszystko naprawdę bardzo, bardzo wiele zrobić można i my na pewno tego nie zaniechamy. Będziemy starali się dotrzeć tutaj do prawdy, bo pani ma rację, rzeczywiście dotarcie do prawdy w tej kwestii jest sprawą naszej racji stanu. Jeżeli Polska ma być traktowana jako poważne państwo, to nie może przejść do porządku dziennego nad śmiercią 96 swoich obywateli. To podkreślam, nawet gdyby to byli obywatele najbardziej skromni, nawet gdyby to byli na przykład robotnicy sezonowi, którzy lecieli tam do pracy, to i tak śmierć 96 obywateli jest wydarzeniem na tyle poważnym, żeby państwo się tym bardzo mocno zajęło. No, w tym wypadku zginął prezydent Rzeczypospolitej, zginęło wielu przedstawicieli elit, ale jeszcze raz podkreślę, gdyby to byli najskromniejsi obywatele naszego kraju, to i tak państwo w żadnym razie nie mogłoby postępować tak, jak postępowało w tym wypadku. Tutaj mamy do czynienia z rzeczą zupełnie niesłychaną, ze skandalem i z czymś, co obniża naszą rangę jako państwa poważnego, bo poważne państwo dba o swoich obywateli, zabiega, a jeżeli zginą, to stara się dowiedzieć, dlaczego, w jakich okolicznościach zginęli. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje po tej katastrofie samolotu, która teraz miała miejsce po jego zaginięciu. Ile państw zostało zmobilizowanych do tego, żeby szukać tego samolotu, no, by odpowiedzieć na pytanie, co się z nim stało, jak bardzo o to zabiegają Chińczycy, chociaż to nie były przecież chińskie linie lotnicze, tylko większość pasażerów była obywatelami chińskimi. Krótko mówiąc, ile tutaj się w tej sprawie czyni, a co się działo w tej sprawie, o której wszyscy wiemy ile tam było wprowadzenia w błąd, ile jakichś zupełnie niesłychanych decyzji. No i jaki jest poziom, jaki poziom zaufania można w tej chwili przypisać działaniom organów państwa rosyjskiego, skoro dzisiaj Rosja na przykład twierdzi, że na Krymie nie ma żadnych interwencji ze strony wojsk rosyjskich, chociaż każdy gołym okiem widzi, że one są. To jaki, w takim razie jak można wierzyć w raport Anolin?
Bardzo serdecznie dziękuję za tę część naszego spotkania. Jeszcze wiele takich obszarów, których nie dotknęliśmy albo dotknęli Państwo jeszcze za mało. Mam na myśli zdrowie, edukacja. Będziemy musieli o tym porozmawiać. Państwu także dziękuję, a naszymi gośćmi byli premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, a także posłowie Andrzej Duda i Dawid Jackiewicz. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tak.